Adam Głaczyński, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania rozmowy, która kilka dni temu odbyła się w Sanoku. Jak Państwo doskonale wiedzą, w tamtejszym Muzeum Historycznym znajduje się najokazalsza w Polsce, ale też największa na świecie kolekcja dzieł malarza Zdzisława Beksińskiego. Licząca około 600 prac ekspozycja prezentuje bogatą i różnorodną twórczość jednego z najbardziej intrygujących polskich artystów. Jego wystawy gromadzą dzisiaj tłumy widzów i budzą olbrzymie zainteresowanie. Zdzisław Beksiński przekazał wszystkie swoje prace, dokumentacje, archiwum, ale także przedmioty osobiste Muzeum w Sanoku, czyniąc jednocześnie Wiesława Banacha, dyrektora muzeum, wykonawcą swojego testamentu. Wiesław Banach to znakomity znawca dzieł Beksińskiego i niestrudzony promotor jego twórczości, kurator ponad 100 wystaw. Inną równie bliską postacią związaną przez szereg lat ze Zdzisławem Beksińskim jest Piotr Dmochowski, marszant mieszkający we Francji, kolekcjoner sztuki, który jako pierwszy prezentował jego malarstwo na zachodzie Europy, organizując pierwsze wystawy, wydając pierwszy album poświęcony twórczości mistrza. Znajomość między Zdzisławem Beksińskim a Piotrem Dmochowskim przechodziła różne okresy. Miała także czas konfliktu i wzajemnych pretensji, ale również moment pogodzenia się malarza ze swoim promotorem. Po 20 latach od śmierci Zdzisława Beksińskiego i wielu latach nieobecności Piotra Dmochowskiego w Sanoku doszło do ciekawego spotkania, rozmowy, w której Wiesław Banach i Piotr Dmochowski podzielili się z mieszkańcami miasta, a także entuzjastami jego malarstwa, osobistymi wspomnieniami i nieznanymi szerzej faktami z życia artysty. W spotkaniu uczestniczyła także Anna Dmochowska, żona Piotra Dmochowskiego, a spotkanie moderował jego organizator, dr Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.
Ja chciałbym w pierwszym rzędzie podziękować państwu Dmochowskim za to, że dotrzymali słowa już dawniej danego, przyjechali do Sanoka, to nie była łatwa droga. Paryż od Sanoka dzieli spory kawałek drogi, niemniej jednak zdecydowali się i odczytujemy to jako wielki gest w naszą stronę. Dziękujemy pięknie.
To ja panu przerwę i powiem, że ja i żona dziękujemy, bo jesteśmy zaszczyceni tym zaproszeniem. To jest dla nas wielkie przeżycie. Spotkać się z fanami mistrza w jego świątyni, w jego muzeum, w jego galerii. To jest dla mnie już ostatnie prawdopodobnie publiczne wystąpienie. Zależało mi ogromnie na tym, żeby być jeszcze ostatni raz tutaj, w tym miejscu. Więc to ja dziękuję. Jesteśmy zaszczyceni i ogromnie się cieszymy.
No i naturalnie podziękowania dla Wiesława Banacha, który zawsze służy nam swoją wiedzą i erudycją.
Ale te oklaski są naprawdę dla pana Piotra, bo gdyby on tutaj nie przyjechał, to ja bym też tutaj nie przyszedł.
A ja już powolutku przejdę do rozmowy i zacznę od takiego najbardziej oczywistego pytania. Są lata 70., zatem cofamy się w czasie o właściwie epokę i obaj panowie mają swoje pierwsze kontakty ze Zdzisławem Beksińskim w różnych okolicznościach, ale chciałem zapytać o pierwsze wrażenia, o ten wymiar ludzki spotkań panów z naszym wybitnym artystą. Może zacznijmy od pana Piotra.
Kochani państwo, dwa słowa o początkach naszego spotkania z obrazami Zdzisława w Łodzi w 1976 roku w galerii Biura Wystaw Artystycznych. Spotkaliśmy się przez przypadek z wystawą Zdzisława. To było tak wielkie przeżycie, że do dzisiejszego dnia jesteśmy temu przeżyciu wierni i do dzisiejszego dnia odczuwamy to samo z żoną, cośmy odczuli w 76 roku. To jest tyle, co chciałem powiedzieć.
Może w takim razie ja bym tutaj coś dopowiedział zamiast pana. Mianowicie powiedziałbym, że dla pana Beksińskiego, ja zawsze byłem z nim przez pan, więc proszę się nie dziwić, że ta forma zostanie zachowana. Beksiński był o pokolenie ode mnie starszy, przestrzegając nie według amerykańskiej mody, że wszyscy są dzisiaj z sobą na ty, zawsze i on to uszanował i tak samo do mnie się odzywał przez pan, więc przy tej formie zostanę. Ale właśnie chciałem powiedzieć o panu Dmochowskim. Wydaje mi się, że znaczenie tego, że pojawia się człowiek w życiu Beksińskiego, zresztą w trudnych takich latach 80., nie bardzo wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało, czy artysta będzie musiał w ogóle z czego utrzymać i tak dalej, i tak dalej. Z propozycją przejęcia opieki, administrowania tym, co tworzy twórca, po to, żeby zapewnić mu spokojny byt, żeby te pieniądze cały czas napływały. To było ważne, ale chyba jeszcze o wiele ważniejsze było to, że pan Piotr naprawdę był zakochany w tej sztuce. Beksiński spotykał się z wieloma ludźmi, którzy go podziwiali, którzy mu gratulowali i tak dalej. Ale wydaje mi się, że w przypadku pana Dmochowskiego to była autentyczna miłość do tej sztuki. No i teraz w kontraście do tego powiedziałbym parę słów o sobie samym. Zanim poznałem Zdzisława Beksińskiego, ci, którzy czytają różne moje teksty, czy słuchają, na pewno to doskonale już wiedzą. Pierwszy raz zetknąłem się z Beksińskim nie z artystą, tylko z jego obrazem. Był to rok 72. Byłem na pierwszym roku studiów i na tych studiach zakochałem się w dziewczynie z Sanoka. Sanoka, to było bardzo istotne, bo ja z Wielkopolski, z Kościana, a ona z Sanoka. No i kiedy moim zwyczajem wybrałem się w tą przerwę świąteczną do Muzeum Narodowego w Poznaniu, akurat była eksponowana wystawa czasowa artystów współczesnych z różnych ośrodków artystycznych. A więc szło się tam Krakowem, Warszawą, Wrocławiem, Poznaniem i tak dalej po tej ekspozycji. Nagle jeden obraz podpisany Zdzisław Beksiński, Sanok. A więc nie Kraków, nie Warszawa, nie coś innego, tylko Sanok. Nawiasem mówiąc, obraz paskudny. Bardzo mi się nie podoba. Także jakby odwrotna, moja pierwsza reakcja była zupełnie odwrotna. No ale wróciłem na studia i jedno z pierwszych pytań do mojej dziewczyny. Znasz takiego? Zdzisław Beksiński, bo widziałem jego obraz. Ale rzeczywiście to jest rodzina z nami blisko zaprzyjaźniona. Z Tomkiem Paweł się bawił jeszcze tutaj w piaskownicy i tak dalej, i tak dalej. To są prawie że takie rodzinne kontakty. Jak przyjedziesz do Sanoka, to się do nich wybierzemy. Do nich, do Beksińskich, do rodziny Beksińskich. No i rzeczywiście w wakacje 73 roku wybieramy się rodzinnie do Beksińskich. Otwierał nam pan Zdzisław. Bardzo serdecznie od razu zaprasza do środka, ale całą serdeczność to dopiero wylała z siebie pani Zosia. I siadamy, rozmawiamy. Pan Zdzisław ma przed sobą dwoje młodych studentów historii sztuki. Znakomity materiał, żeby sobie trochę z nich podkpić. Więc zaczyna od atakowania tego, czego oni na studiach się uczą i pewnie zaczną bronić. Słuchałem z wielkim zainteresowaniem, bo właściwie ten sposób takiej swobodnej rozmowy, trochę żartobliwej, trochę ironicznej, było dla mnie czymś całkiem nowym, jakieś nowe odkrycie. Atakuje, oczywiście atakuje Michałowskiego, który nie umie narysować konia i tak dalej, i tak dalej. A potem wspomina, jak jako dziecko w Poroninie deptał obrazy kapistów. Więc to była też taka trochę potwarz dla młodych ludzi, którzy akurat studiują i dla których te nazwiska są niemalże święte, ale nie daliśmy się sprowokować. Natomiast cała ta pracownia wisiały tam obrazy, które powiem, że nie tyle, że mnie zachwyciły, co zaczęły mnie wciągać jakoś. Były inne, były czymś jednak zupełnie odrębnym. Nie powiem, nie zakochałem się, nie mogłem dzielić jakby tego entuzjazmu tak jak pan Piotr. Natomiast zaczynałem do tego dojrzewać, jakby przez lata doceniać coraz więcej, znajdowałem w tym malarstwie coraz więcej interesujących rzeczy, ale byłem pod urokiem pana Zdzisława. Powiem tak, wybitny artysta, wtedy tak sobie myślałem, proszę tego nie podawać nawet dalej, wybitny artysta, jak się z nim rozmawia, ale kiepski malarz. Więc ten 20-paroletni chłopaczek, długowłosy, tak odbierał właśnie ten pierwszy kontakt. Ale wydaje mi się, że jakaś nuta sympatii się chyba pojawiła, nie wiem czy obustronnie, z mojej strony tak, bo za każdym następnym naszym pobytem, przyjazdem z Lublina do Sanoka, chyba za każdym razem, żeśmy Beksińskich odwiedzali, to była tak ważna sprawa, że powiem, że do dzisiaj, gdyby można było to zamienić na obraz, to pewnie potrafiłbym zmontować z tego film, wyświetlać tematy, nasze rozmowy i całą tą atmosferę. Ta atmosfera domu w Sanoku, domu samego, tego starego domu, już niestety w bloku już taka nie była. To już był zupełnie inny świat.
Jak powiedziałeś, Beksiński troszkę sobie ironizował z młodych studentów historii sztuki, natomiast jak wiadomo, on sam akademickiego wykształcenia w zakresie malarstwa nie odebrał. Te marzenia o reżyserii też nie zostały z wiadomych względów, ze względu na wolę ojca, zrealizowane. I teraz takie pytanie się pojawia, czy to przypadkiem nie ocaliło jego swobody poszukiwań artystycznych, czy to nie ocaliło go przed, że tak powiem, wtłoczeniem w pewne ramy i w pewne sposoby myślenia, jakie w wykształceniu akademickim stanowią zawsze zagrożenie?
Spotkanie ze mną Beksińskiego niedobrze wpłynęło na jego twórczość, bo on po pewnym czasie współpracy ze mną chciał odejść od tego typu malarstwa, jakie praktykował i jakie ja spotkałem, ale przez lojalność do mnie, żeby mi pomóc w Paryżu kreowanie, propagowanie takiej sztuki, której ja go znałem i która była mi droga i którą chciałem właśnie propagować. On przez dłuższy czas wstrzymywał się od zmiany kierunku i zrobił to wreszcie bardzo późno. Także mea culpa, ja niedobrze wpłynąłem na jego malarstwo. Dzisiaj oczywiście tego żałuję i się przed wami wszystkimi z tego powodu staram wyspowiadać. Na szczęście Beksiński w pewnym momencie powiedział dość i zaczął inaczej malować. Tylko mu to na zdrowie wyszło.
Panie Piotrze, niepotrzebnie ma pan wyrzuty sumienia. To wcale tak nie było. Po pierwsze, spotkanie z panem, zachwyt nad sztuką tego okresu fantastycznego, to było coś, co absolutnie to przyjmował. Oczywiście, jak każdy artysta, na etapach swojej twórczości szuka jednak czegoś więcej. Beksińskiego denerwowało to, że krytyka, bardzo wroga wobec niego przez całe lata, uważała, że to są takie opowiastki kiczowate, z kiepskim kolorem, okres fantastyczny, czyli robienie czegoś, co wciąga, ale tylko tą stroną wizualną, nie rozwiązuje specjalnie problemów malarskich, no czysto malarskich, gdzieś się w nim zaczynało wypalać. I to był ten okres, kiedy panowie się spotkali. On już myślał, że no ja nie chcę, żeby ta łatka taka tanich pseudosymbolicznych obrazów cały czas przy mnie była, że trzeba poszukać czegoś innego. Więc to nie jest pana wina, że szukał gdzieś indziej. Natomiast wiem, że pan ma pewnie jakieś wyrzuty sumienia, bo zamówił pan u niego pewną ilość obrazów w starym stylu, ale tu też trzeba się z tego całkowicie rozgrzeszyć, bo owszem, Beksiński był wściekły, że musi teraz jak wyrobnik pracować i malować obrazy w duchu dawnych obrazów iluzjonistycznych, powiedzmy. Strasznie się z tym szamotał, jak tam przyjeżdżałem, to narzekał, przyznaję, że narzekał. Natomiast no ja już nie miałem siły specjalnie mu tłumaczyć, że nie ma racji. Po pierwsze, jeżeli życzliwy człowiek bierze na siebie sprawę próby wprowadzenia artysty w świat szerszy, poza Polską, i jeżeli ma jakąś interakcję i ludziom się zaczyna podobać, no nie wszystkim, ale tym, do których trafia, podobać ta sztuka z lat 70., ta fantastyczna sztuka, no to jakże on może brnąć w to dalej, jeżeli nagle artysta zaczyna robić inaczej. To tak jak jego syn, cytat z Beksińskiego, nic tutaj sam nie wymyślam, i mówił, znowu te głowy malujesz, te paskudne głowy, przecież to nic nie jest. Jakbyś namalował taki obraz jak ten, co wisi u mnie, to to byłoby coś. Wydaje mi się, że Tomek Beksiński jakby doskonale czuł sytuację, że również od strony sprzedaży i od strony wprowadzenia na rynek tego nazwiska potrzebne jest, żeby ojciec, stary jak to mówił, żeby nadal malował tak jak przedtem.
Więc Tonek powiedział, jak mi to zacytował sam mistrz, że ojciec stracił talent. Tomek dostawał od ojca co roku prawo do jednego obrazu, ale jak zaczął ojciec malować inaczej, to Tomek po prostu przestał go prosić o jakiekolwiek obrazy.
Jeszcze teraz dodam właśnie tą serię, która jest zatytułowana Z, ileś tam, kolejne numery. To większość tych obrazów trafiła do Osaki, do Japonii. Ale w dzienniku Beksiński po latach pisze coś takiego. Właściwie to nie były takie złe obrazy. Ja ich nienawidziłem wtedy, jak je malowałem. Ale na przykład ta katedra, Boże drogi, ja wracam do tego. Teraz namaluję ją jeszcze raz i wydaje mi się, że nawet ta katedra z lat 90., że to jest jakby, panie Piotrze, hołd dla pana. Że jednak to, co pan na nim wymusił, spowodowało, że te obrazy nadal były bardzo dobre i naprawdę nie powinien pan tego absolutnie żałować. To nie jest tak, że
żałuję, bo przecież on rzeźbił rzeczy absolutnie jedyne na świecie. To było coś wspaniałego. Przecież obecny wtedy w Polsce przez przypadek dyrektor Guggenheim Muzeum w Nowym Jorku, a jednocześnie prezes Aiki na cały świat, jak zobaczył te rzeźby, to chciał, żeby Beksiński pojechał do Ameryki na stypendium Guggenheima, bo to były rzeczy jedyne. Takich rzeczy wtedy nie robiono i to tak wspaniałych. Więc ja dzisiaj, jak widzę te rzeźby w muzeum we Wrocławiu, mam jedną taką rzeźbę, to biję czołem, bo to były rzeczy jedyne, tak jak jego zdjęcia, które są w tej chwili pokazywane w Wrocławiu pod tytułem wystawy Fenomenalny Beksiński. To były fenomenalne rzeczy. Nie było wtedy na świecie takich zdjęć, nie było takich rzeźb. Także ja szczerze mam do siebie żal, że przez jakiś czas, bo potem przestałem, nalegałem na malowanie tych rzeczy fantastycznych, które nadal kocham. Mam je w domu. Myśmy je zbierali. Ja nie wstydzę się tego, ale cieszę się, że Beksiński powiedział w pewnym momencie stop. obraz malował tak, jak mi się chce. I zaczął malować rzeczy malarsko wspaniałe, które dał wszystkie tu do was, bo wierzył w pana Banacha, wierzył w Sanuk, wierzył w to muzeum, wierzył, że to jest miejsce, w którym warto zaistnieć. I to się stało świątynią. Dzięki internetowi głównie. Cały świat wie o Sanuku. Cały świat wie o tej wspaniałej, wielkiej kolekcji, która się tutaj zebrała. I o tym, jak pan Banach to promował. Jak pan dyrektor Sarafin to kontynuuje. To się na całym świecie rozeszło, bo to był absolutnie wspaniały człowiek. Ja miałem z nim oczywiście trudności, bo ja miałem galerię, musiałem o nią dbać. Poróżniliśmy się, ale on potem mądry człowiek, inteligentny, wyciągnął do mnie rękę, zaproponował wypalenie fajki pokoju, skreślenie tego ostatniego roku, to znaczy 95. I wróciliśmy do przyjaźni, bo to był człowiek uroczy, miły. To był naprawdę dla nas wszystkich, pana Banacha, dla mnie, dla innych, którzy go znali, najbliższy przyjaciel. Jak on napisał list do mnie, do Paryża, wyciągając rękę, ja byłem wtedy akurat w Polsce. Żona do mnie zadzwoniła i powiedziała, wyobraź sobie, że napisałaś Zdzisia, myśmy go nazywali Zdzisia. Przeczytała mi ten list, to było dla mnie wydarzenie niezwykłe w moim życiu. Od razu zadzwoniłem do niego i zapytałem. On powiedział, przychodź. Natychmiast siadłem w taksówkę i do niego przyjechałem. To był do końca życia mój największy przyjaciel, z którym żeśmy pisali do siebie codziennie, czasami dwukrotnie. Jego ludzie kochali, ja go kochałem, moja żona go kochała. Jego śmierć dla nas jest okropnym ciosem, bo właściwie najbliższa nam osoba odeszła.
Ja jeszcze może tylko dodam jedną rzecz. Panie Piotrze, wtedy kiedy był tutaj ten pan z Guggenheim Muzeum, to Beksiński już dawno nie tworzył tych swoich rzeźb i reliefów. On po prostu wyszedł jakby, wszedł już w następny etap, który zmierzał właśnie do tego mimetyzmu fantastycznego, do tego przywoływania świata przestrzennego z rekwizytami, żeby tak powiedzieć, różnego rodzaju, które miał z siebie wyrzucać jako pewne emocje. Bardzo pięknie pan mówi o tej przyjaźni, o tej bliskości, tak? Chyba to było chyba najgorsza rzecz, jaka mogła się stać, ta jego straszliwa śmierć. To był ten okropny moment. Ja przyszedłem wtedy następnego dnia, nie wiedząc przecież jeszcze nic. Przyszedłem do pracy i rano około 8 godziny telefon od burmistrza ówczesnego, który mi mówi, wiesz co, ponoć Beksiński został zamordowany, ale nie mów tego nikomu, bo to nie jest pewne. Co to powiadasz? Jak taki dobry człowiek, życzliwy wszystkim? To jest po prostu absurd, to jest niemożliwe. Natychmiast się rozłączam i natychmiast dzwonię do pana Zdzisława, myśląc sobie, co ja mu powiem, bo nie mam do niego niczego konkretnego, a przecież nie powiem mu, że taka wiadomość do mnie doszła. No i niestety telefon odebrał już jego szwagier. To było tak przybijające, że właściwie zamknąłem się w gabinecie, nie chciałem z nikim rozmawiać, odbierać telefonów, prosiłem, żeby mnie nie łączyli, bo to rzeczywiście był ktoś bliski. Mimo że, tak jak już powiedziałem, o pokolenie starsze, ale naprawdę ktoś bliski. Ta strata jest cały czas obecna w naszych myślach, w naszych sercach. Natomiast naprawdę proszę nie mieć wyrzutów sumienia. Beksiński szedł swoją drogą, był, że tak powiem, całkowicie niepodległy i samorządny. Absolutnie nie dałoby się nim sterować, a te kilka obrazów, tych kilkanaście obrazów namalowanych w starym stylu, to dobrze się stało. To wcale nie są złe obrazy, jak mu się wtedy wydawało.
Jeżeli można dorzucić 3 grosze do tego, co pan dyrektor przed chwilą powiedział, to faktycznie ta ekspiacja jest kompletnie niepotrzebna, ponieważ faktycznie wiemy doskonale wszyscy, że jakby zmiana była istotą, poszukiwanie stałe sztuki, twórczości Zdzisława Beksińskiego. Natomiast warto tutaj przenieść akcent na zasługi również pana Piotra, bo wypowiedział się pan, panie Piotrze, tak pięknie o naszym muzeum i doceniamy to, że zawsze wypowiada się pan ciepło i podkreśla wagę przede wszystkim dzieł, które tu są. Natomiast ja bym chciał wrócić do jednego momentu, no to już lata 80., kiedy państwo dmochowscy podejmują zaangażowane działania na rzecz promocji Zdzisława Beksińskiego we Francji. I tutaj akurat polecam państwa uwadze tę książkę Zmagania o Beksińskiego. Ona pierwotnie miała mieć inny tytuł, ale to nieprawdopodobny zapis wysiłków, zaangażowania nie tylko energii, czasu, ale również no, środków finansowych. Słynna wystawa z października 1985 roku, której koszt wyniósł, jeżeli się nie mylę, około 1 000 000 franków. Cała masa podobnych zaangażowań, a przede wszystkim niesamowitego zaangażowania emocjonalnego, to jest coś, co być może nam dzisiaj umyka, ale jest to, powiedzmy, niewymierny dla nas koszt tego, co pan robił. I tutaj z naszej strony, czyli ze strony Galerii Sanocki, także najwyższe ukłony i wyrazy szacunku za to wszystko. Były to zabiegi nie zawsze padające na podatny grunt. I ta Francja, w której pan Piotr Dmochowski żyje od 1964 roku, pani Anna razem z nim żyje w tym pięknym miejscu na ziemi, jednak ta Francja nie okazała się łaskawym krajem dla promocji sztuki Beksińskiego. I ja tutaj obok siebie mam wielkiego miłośnika sztuki francuskiej, chociaż akurat w nieco innym nurcie. I chciałem zapytać, czy takie tezy, jakie wielokrotnie padały, że być może gusta francuskie, być może atmosfera i estetyka obrazów Beksińskiego, to wszystko się bardzo...
Ja panu przerwę jednak. We Francji publiczność przyjęła Beksińskiego bardzo dobrze, z entuzjazmem. Jego nie przyjęli tacy sami ludzie, jak ci, którzy go tępią w Polsce. Francja nie tylko chciała i podziwiała, ale i kupowała Beksińskiego. Przecież myśmy sprzedali bardzo dużo obrazów Beksińskiego. Ludzie tam byli tak samo entuzjastyczni jak wy. Więc niech ta legenda zła o Francji się skończy.
Tak, to prawda, tylko że to, co pan doświadczał, czego ja doświadczałem nieustająco, co doświadczał jeszcze Zdzisław Beksiński za życia, że tak zwane elity kulturalne po prostu go nienawidziły. Ile razy ja słyszałem tutaj w Sanoku, no jeszcze mamy Beksińskiego wystawę, nie, nie, ja tych kiczów oglądać nie będę. Takie podejście, pan chyba też to odczuł, Beksińskiego u nas w Zachęcie, w Muzeum Narodowym. To był problem główny taki, który się pojawił po śmierci artysty. Powiedziałem sobie wtedy trochę inaczej, tą Warszawę też postrzegałem niż państwo, ale jeżeli ma być wystawa w Warszawie, to zgodzę się tylko na wystawę w Muzeum Narodowym. Do jasnej cholery. Umiera jeden z najbardziej niesamowitych artystów, zupełnie odrębny od tego wszystkiego, co się w sztuce dzieje. I muzea, które mają niejako obowiązek, zwłaszcza po śmierci artysty, spróbować podsumować to, co zrobił przez całe życie, pokazują drzwi. Powiedziałem sobie, nigdy nie zrobię wystawy w Warszawie, bo albo to będzie to najważniejsze miejsce, czyli Muzeum Narodowe, albo wcale. Potem oczywiście trochę zmiękłem i to nie tak do końca wyszło. Ale w sukurs przyszedł młody człowiek, z innego muzeum, bo tak samo zamknięty był Kraków chyba jeszcze bardziej, te kicze Beksińskiego. Ktoś mi nawet zresztą powiedział, że jeżeli galeria by zrobiła jego pracę, to galeria w Krakowie byłaby już skończona. Nie powiem jaka galeria i nie powiem kto. Ale takie było podejście, więc w Polsce też, we Francji, gdziekolwiek indziej też. Natomiast młody wicedyrektor z Muzeum Narodowego w Gdańsku zadzwonił z pewną, jak mówi reklama, z pewną nieśmiałością spytać się, czy nie można byłoby pokazać Beksińskiego w Gdańsku. No i w pierwszą rocznicę śmierci otwieraliśmy tę wystawę z olbrzymim wzruszeniem, ponieważ na sam wernisaż zeszły się takie tłumy, że dyrektor spanikował, mówiąc, że musi uciekać, bo przecież oni się tu nie zmieszczą. No nie ma mowy, żeby tych ludzi, Pałac Biskupi w Oliwie, duże pomieszczenia, no to była wręcz panika. Ale to był wyjątek. Już żadne inne muzeum do dziś nie zwróciło się do nas, tych wiodących, tych najważniejszych, o to, żeby pokazać Beksińskiego. Natomiast jasne, że ludziom w Polsce, we Francji, w Niemczech, w Anglii czy gdziekolwiek indziej, on się podoba. Ale żeby stać się taką postacią muzealną, no niestety potrzebni są krytycy, potrzebna jest prasa, potrzebne są media artystyczne, żeby wprowadzić i jak nie udało się w Polsce trochę się jednak więcej udało, bo jednak część tych ludzi, tych środowisk mimo wszystko otwarła się na Beksińskiego, zwłaszcza młodszej generacji. Ale powiem tak, że sztuka francuska była zawsze śródziemnomorska, bardzo pogodna. Nawet tak niesamowity, ekspresyjny artysta jak Soutine, były olbrzymie problemy. Właściwie większość jego prac jest w Stanach, a nie we Francji, gdzie tworzył. Ekspresjonizm niemiecki też był tam niekochany. Ta sztuka, która rozszarpuje wnętrze, ta sztuka była jednak nie śródziemnomorska. Jednak nie z tej pogody, z tej radości życia, z tych nawet picassowskich całych cyklów pokazujących to słońce Prowansji. Więc gdzieś rzeczywiście, kłaniając się wszystkim Francuzom, którzy do dziś tutaj też trafiają i podziwiają Beksińskiego, to trzeba powiedzieć, że tak jak i w Polsce, ale jeszcze chyba bardziej w tych kręgach decyzyjnych, jeżeli chodzi o promowanie kultury, pokazywanie jej, to jednak to nie była sztuka, którą oni mogliby dla niej otworzyć swoje oczy i serce.
Sam Beksiński, który był człowiekiem światłym i realistą, uprzedzał mnie, że po pierwsze Paryż, mówił Paryż, kaka ja głusz. A podatek mówił, nie masz szans tam, jeśli tym jadaczom ślimaków, oni będą mieli wymioty, jak zobaczą to. Ale próbuj, chcesz, próbuj. Ja ci nie będę przeszkadzał w tym i rzeczywiście nie przeszkadzał, ale wiedział dokładnie, że tam kariery wśród tych, którzy decydują, to on nie zrobi. I tak się stało. Publiczność go nadal kocha, ale ci z tego środowiska, którzy decydują, tak jak i tutaj, są nieprzejednani. My liczymy tylko na młodych. Ci może zajmą stanowiska i oni może zmienią ten kurs, który obrały te postacie, które trzymają władzę i które, mam nadzieję, niedługo odejdą.
Jeszcze chciałem się podzielić taką historią, którą pewnie pan nawet nie zna. Otóż Muzeum Narodowe w Poznaniu przed bodajże 2 laty postanowiło pokazać swoją olbrzymią kolekcję w postaci 4 obrazów na wystawie. Oni mają taki zwyczaj, że robią takie małe wystawy różnych artystów, wtedy zapraszają kogoś, albo artystę, jeśli jeszcze żyje, albo jakiegoś krytyka. No i zadzwoniła do mnie pani z Muzeum Narodowego w Poznaniu, czy pan nie przyjechał i czy by pan się z nami nie podzielił. No dobra, pewnie do Poznania zawsze. Zanim jeszcze wyjechałem, to był następny telefon, bo oni ogłosili, że to spotkanie przy tych obrazach będzie w danym dniu o godzinie takiej i takiej. I okazało się, że w internecie natychmiast podwójna ilość osób się zgłosiła. Młodych przeważnie. No i rzeczywiście potem był naprawdę problem straszny, bo pani do mnie dzwoni, czy pan przypadkiem nie mógłby zrobić dwóch takich spotkań. Proszę bardzo, ale trzeciego to już chyba nie dam rady. Natomiast okazało się, że nawet szatnia była za mała, a zrobił się w tej sali, wcale nie takiej małej, zrobiło się tak duszno, że jakieś młode dziewczyny wynosili z tego spotkania. Więc to pokazuje, że gdzieś jakieś lody zostają powoli przełamane, że oni się już nie wstydzili pokazać Beksińskiego i nie wstydzili się o nim mówić. Miejmy nadzieję, że przyszłość jest właśnie w tych młodych, tak jak pan mówi.
Jak był w Paryżu ten film Ostatnia rodzina, to na podłodze siedzieli ludzie, nie można było palca wsadzić. Takie były tłumy. Te młodzi ludzie, którzy siedzieli na ziemi.
Ale mając dzisiejszą wiedzę i ten olbrzymi bagaż doświadczenia, gdyby mógł pan, panie Piotrze, cofnąć czas i powiedzmy przenieść się do lat 80., czy zrobiłby pan coś inaczej?
Myśmy się wielokrotnie z żoną nad tym zastanawiali. Ja bym nie zrobił nic inaczej. Po prostu kilku głupstw bym nie popełnił, które poirytowały Zdzisława. Nie poszedłbym do centrum Pompidou rozmawiać z panem Zadorą, Polakiem, który był organizatorem wystawy Pompidou, która się nazywała Obecność Polska, Présence Polonaise. Nie poszedłbym do niego proponować mu wystawę, przynajmniej tych obrazów zaproponowałbym mu zdjęcia albo rzeźby Beksińskiego. Nie popełnił głupstwa, za które Zdzisław miał do mnie żal. Niesłusznie, jak wydawaliśmy z żoną albumy jego w Paryżu. Niektóre osoby w Polsce mają te albumy, bardzo piękne, zrobione, wydrukowane w Korei. Były bardzo wspaniałe. Mnie Tadeusz Nyczek przed wydaniem tych albumów poradził. On był przyjacielem Zdzisława. Miał piękny obraz Beksińskiego. Napisał teksty o nim, między innymi do tego albumu. On mi poradził. Mówi, panie Piotrze, to jest tak przyjęte, gdy jakiś artysta pojawia się na terenie nieznanym, to żeby ktoś, kto jest na tym terenie znany, napisał kilka słów. No więc ja znałem Wajdę i znałem Poleńskiego. Obaj bardzo znani na Zachodzie. Wajda do nas przyjechał do Paryża, oglądał obrazy Zdzisława u nas w domu, oglądał film, który myśmy wyprodukowali, który był na kompetycji w Cannes i tak dalej. Mówił, że uważa, że Beksiński jest wielki. Ale jak go odwoziłem do domu i powiedziałem, czy pan byłby łaskaw napisać kilka słów do albumu, który przygotowujemy o Beksińskim, to on powiedział mi, wie pan, jak ja myślę, to mi się myśli układają. Ale jak mam napisać, to mi nie idzie. Zrozumiałem, że nie chcę. Więc zaniechałem. Ale jeszcze zwróciłem się do Poleńskiego. Poleński miał do mnie dług wdzięczności, mały, ale dla niego istotny. Poleński miał w Paryżu dwa obrazy Beksińskiego, które u niego w domu wisiały. Jak ja przygotowywałem albumy Beksińskiego, to zapytałem, kardynałem Bolońskiego, którego kiedyś poznałem na jakimś tam obiedzie w Paryżu, czy by mi pozwolił sfotografować te dwa obrazy, bo chciałbym. A to jeszcze był przed tymi albumami, to było na samym początku. Czy by pozwolił sfotografować? Bo i zgodził się, więc ja tam poszedłem z fotografem, sfotografował te dwa obrazy. No i udało mi się bardzo szybko potem, to było w 1985 roku, opublikować duży artykuł, chyba pięciostronicowy, o Beksińskim, w takim piśmie erotycznym, które się nazywało Penthouse, który był odpowiednikiem Playboya. I oni tam zamieścili między innymi na dużej, na całej prawie stronie te dwa obrazy Polańskiego z podpisem Polańskiego. Polański mi pozwolił, ja go zapytałem, czy mogę się jego nazwiskiem podeprzeć. On powiedział tak. Nie spodziewał się zupełnie, że piśmie właśnie, które dla niego było najfajniejsze. Bo on był wtedy młody, był uradowany tą publikacją. On napisał do mnie bardzo miły list, dziękując, ale jak ja go poprosiłem o to, żeby napisał kilka słów, milczenie, nie odezwał się. No więc już nigdy więcej oczywiście się do niego nie zwracałem. Ale to wszystko byłoby anegdotą, gdyby nie to, że Beksiński miał koszmarny żal do mnie za to i dał temu wyraz w prasie, używając zresztą nieprzyjemnych dla mnie słów. I to w prasie bardzo szerokiej w Polsce, bo w polityce bardzo nieprzyjemnie się o mnie wyraził i o tej inicjatywie. To mnie okropnie zabolało. To było zresztą właśnie między innymi przyczyną, żeśmy się kiedyś tam poróżnili. I dlatego on słusznie napisał potem do mnie: skreślmy przeszłość, zapomnijmy o niej. Więc takie były, a propos tego, coście panowie przed chwilą mówili, wtrąciłem się, takie były te anegdotki, które chciałem opowiedzieć.
Chyba główna pana trudność w tych stosunkach z Beksińskim polegała na tym, że Beksiński absolutnie nie rozumiał, że zupełnie inaczej działa rynek, niżeli mu się wydaje, że jeżeli nie będzie wsparć nazwisk, nie będzie się właściwie można przebić gdzieś dalej. Nie rozumiał tego kompletnie, nie szedł na żaden kompromis. Oczywiście uważał, że to jest dla niego uwłaczające jakoś, jeżeli ktoś inny, ktoś z nazwiskiem będzie go promował i tak dalej. Ja tutaj pana właśnie rozumiem doskonale. No pan chce go pokazać i to są zupełnie inne mechanizmy. Można siedzieć na tym trzecim piętrze w Warszawie i niczym się więcej nie przejmować, ale ktoś inny za tym chodzi. Nie mówiąc, że on był trochę taki histeryczny, jak wpadał w coś, coś go zdenerwowało czy coś, to potem mówił na lewo i na prawo, gdzie się tylko dało.
Więc ci ludzie pamiętają i mają do mnie do dzisiejszego dnia żal. Wystawa jest w Warszawie Beksińskiego. To jeden z jego byłych przyjaciół. Mówił o fałszywych i prawdziwych przyjaciołach Beksińskiego, kierując to oczywiście do mnie, bo ludzie pamiętają, że Beksiński się na mnie użalał.
Ale pocieszę pana taką z kolei inną historię. Mianowicie jak powstawał ten pierwszy album wydany przez wydawnictwo Bosch, jeszcze za życia pana Zdzisława. Ja napisałem do tego wstęp, nic mi nie powiedział, a potem w dziennikach czytam: fatalny wstęp Banacha, Dmochowski napisałby lepiej. Co prawda potem przy drugim albumie już nie napisał, ale pamiętam, nawet wracałem z muzeum po pracy, samochodem akurat jakoś tak, dzwoni telefon, patrzę, Beksiński, odbieram. On mówi: wspaniały pan napisał tekst do tego drugiego albumu. I teraz ten kiepski tekst to był pierwszy album serii. I należało Beksińskiego jakoś przedstawić Beksiński uważał widocznie, że jest tak wszystkim dobrze znany, że trzeba od razu analizować czy pisać o jakichś, nie wiem, głębszych przeżyciach jego sztuki, a nie przedstawiać artystę. Więc był to taki typowo szkolny tekst. To tak było, więc wydaje mi się, że jak się ma wybitnego artystę przed sobą i zaczyna się o niego dbać, to wióry muszą lecieć. To się nie da tak bezproblemowo przejść przez całe życie. Ale zrobili państwo oboje jednak olbrzymią robotę dla Beksińskiego. Jeszcze z jego szwagrem kiedyś w Warszawie żeśmy rozmawiali, że jakoś tak głupio to wszystko wyszło, bo Beksiński chyba tak do końca nigdy, to szwagier mówi w tym momencie, panu za tą gigantyczną robotę nie podziękował. Natomiast wyrzucał z siebie bardzo dużo różnych rzeczy.
To był taki człowiek. Po prostu on był taki. Miałem do niego żal. Uważałem, że on jest niewdzięczny, ale on po prostu był taki. To nie o to chodzi, że on lekceważył to, co dla niego się robiło. Ja tak to wtedy odbierałem, oczywiście okropnie mnie to bolało. Dzisiaj go inaczej zupełnie interpretuję. Myśmy zrobili ten piękny album, pierwszy. Nikt w Polsce nie miał żadnego albumu jeszcze. Robiły pierwszy album Arkady. Ja zresztą w tym uczestniczyłem, bo dałem tam nasze duże slajdy, tam są reprodukowane obrazy, które myśmy od Beksińskiego kupili. I ja miałem zresztą kupić pewną część wydawnictwa i rozprowadzać we Francji wersji francuskiej. Ale w międzyczasie udało mi się zapożyczyć w banku. Znalazłem drukarza w Korei. Przyjechałem do Polski. Powiedziałem, będę robił dla ciebie album. Choć wybierzemy te duże slajdy, bo ja najpierw, jak tylko zacząłem się z nim zajmować, to od razu wynająłem fotografa i puściłem go po całej Polsce, żeby fotografował wszystko absolutnie Beksińskiego, co tylko znajdzie. Więc ja miałem bardzo dużo jego, wtedy to były duże przezrocza, więc ja mogłem się tym posłużyć i z Beksińskim wybraliśmy to, co będzie publikowany w tym albumie. I on nie wierzył w ogóle w ten album, nie wierzył w ogóle. Ale mnie się to wszystko udało i ten album w końcu wyszedł. Więc ja dumny dostałem pierwszy egzemplarz z Korei. Przywiozłem do Polski, dumny, pokazuję Beksińskiemu. On nie mówi nic, zaczyna strona po stronie powoli oglądać i mówi nic. I na samym końcu jedno słowo, jedno zdanie. Po co się zrobił te ramki tutaj? Odsunął i nie powiedział nic. No to dla mnie było straszne. Taki po prostu był. To nie o to chodzi, że on nie był wdzięczny, że on nie widział. On widział wszystko. Zresztą dlatego do mnie wyciągnął potem rękę, bo on widział to, co myśmy robili. To był człowiek, który miał ogromne życie wewnętrzne i go to pasjonowało, jak malował, myślał o swoich sprawach. On się nie interesował w ogóle ludźmi, nie interesował się światem, nie czytał gazet. A jak oglądał filmy, to mówiłem zawsze, dlaczego nie oglądasz czegoś fajnego? Nie, ja tam oglądam amerykańskich, jak strzelają, najbardziej odpoczywam się. Więc on miał dziwactwa takie, które ja dzisiaj rozumiem, ale wtedy mi się wydawały być jakimś stosunkiem do tego, co ja robię i mnie to, powiedzmy, bolało.
To tak nie tylko w stosunku do pana było. Ja chyba w moim życiu zrobiłem gdzieś około 100 wystaw w różnych miejscach. Zrobiłem taką dużą wystawę w BWA w Poznaniu. Ja na tą wystawę przyjechał, nawet mamy film z tej wystawy, był ze swoją żoną. Inkognito, jak zwykle, kupił bilet, podobnie jak w Sanoku kupił bilet na swoją wystawę. I oczywiście, że też byłem ciekaw, czy będzie jakikolwiek komentarz. Nigdy, żadnej wystawy, nigdy nie skomentował. No ja mu się odwdzięczałem podobnie. Nigdy mu nie powiedziałem, że ten czy tamten obraz mi się podoba. Więc to tak było i uznawałem, chyba obaj żeśmy uznawali, że to jest okej, okay. Natomiast co powiedział komuś innemu, no to tego nie wiem, ale chyba w ten sposób się jednak budowało jakieś zaufanie, czyli jakoś to akceptował, A tymczasem wiemy doskonale, że każdy artysta widzi po swojemu, a ja z kolei mam tak paskudną naturę, że gdybym miał wystawy robić razem z panem Zdzisławem, to byśmy się chyba zabili, bo albo on robi, albo ja. No między innymi chyba dlatego nigdy myśmy nie współpracowali przy jakichś wystawach, bo myślę sobie, kto tu będzie dowodził. Nie umiem się z tym dzielić. Moi pracownicy, kochani, doskonale wiedzą, że to, co powtarzam im, że sztuka nie znosi demokracji.
Panie dyrektorze, pan zrobił bardzo dużo, bardzo dużo. Te wszystkie publikacje, drugie skrzydło tego zamku, którym jest Beksiński teraz, to są ogromne osiągnięcia. Pan, za pana kadencji to się stało. Panu należy się naprawdę hołd za to. Beksiński w ogromnym stopniu dzięki panu zaistniał, także bądźmy sprawiedliwi.
Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za te miłe słowa.
To był genialny człowiek. On miał absolutnie wszystkie artystyczne talenty. Ja sobie tak myślę, Boże, gdyby on dożył czasów sztucznej inteligencji, co on by zrobił, co on by wymyślił? Bo co nowe pojawiało się narzędzie, to on natychmiast je umiał wykorzystać do pracy twórczej. Więc ciekaw jestem, co by było, gdyby on dożył czasów teraz. To byłyby niezwykłe rzeczy. Ja jestem nadal zachwycony i zdumiony, że miałem szczęście spotkać geniusza w moim życiu. Nie każdy ma szczęście spotkać geniusza. To się rzadko zdarza. Trafić na człowieka, który w historii kraju, a nawet świata jest wielką postacią. No, tak jakbym poznał Picassa, czy gdybym poznał, nie wiem, prezydenta Roosevelta, który dla mnie jest jednym z największych prezydentów amerykańskich.
A ja sobie pomyślałem w tej chwili, że może dobrze, że Beksiński nie doczekał takiego poziomu świata cyfrowego, bo kiedyś żeśmy nawet rozmawiając o tym, on myślał o tym trzecim wymiarze, o przestrzeni, o ruchu. Ale panie Wiesławie, ile by to czasu zajęło? Ja byłem szczerze mówiąc mocno rozgoryczony, że uprawia tą fotografikę komputerową, żeby tak to nazwać. Tak, on wiedział, nieraz takie złośliwe trochę przytyki były. Albo pan tego nie rozumie, pan tego nie cenia. Wie pan, ale na obrazie jest pan kompletny, że tak powiem. Jest pana gest, ruch, myślenie, przemiany, które zachodzą. No co z tego, że grafikę robi pan nawet dłużej niż ten obraz? A ten obraz jednak ma więcej życia w sobie, aniżeli ta grafika. Gdyby Beksiński utonął w tym świecie cyfrowym, mnie żal byłoby tych obrazów, łącznie z tym ostatnim, który chciałby pan mieć w swojej kolekcji.
Pięknie dziękujemy. Ja chciałbym bardzo gorąco podziękować naszym wspaniałym gościom i wielkie brawa.
Były to obszerne fragmenty spotkania historyka sztuki Wiesława Banacha, byłego dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku, i Piotra Tmochowskiego, kolekcjonera sztuki, mieszkającego we Francji, byłego marszanda Zdzisława Beksińskiego. Spotkanie prowadził dr Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. Za uwagę dziękuję, Adam Głaczyński.